Zbliżamy się do świąt, do bardzo ważnych świąt. I dobrze jest, żebyśmy przypominali sobie rzeczy, które nasz Pan Jezus Chrystus uczynił. I chciałbym dzisiaj przeczytać fragment, z którego się tak w skrócie dzieliłem w niedzielę, kiedy rano w niedzielę przeczytałem ten fragment. Później w tygodniu chciałem zobaczyć do tego fragmentu, co on więcej mówi. Więc otwórzmy list do Rzymian, 5 rozdział. I przeczytamy od wiersza 6 do 10. Z listu do Rzymian, rozdział 5, od wiersza 6 do 10. Wszak Chrystus, gdy jeszcze byliśmy słabi, we właściwym czasie umarł za bezbożnych. Rzadko się zdarza, że ktoś umrze za sprawiedliwego, prędzej za dobrego gotów ktoś umrzeć. Bóg zaś daje dowód swojej miłości ku nam przez to, że kiedy byliśmy jeszcze grzesznikami, Chrystus za nas umarł. Tym bardziej więc teraz usprawiedliwieni krwią Jego, będziemy przez Niego zachowani od gniewu. Jeśli bowiem, będąc nieprzyjaciółmi, zostaliśmy pojednani z Bogiem przez śmierć Syna Jego, tym bardziej będąc pojednani, dostąpimy zbawienia przez życie Jego. I często korzystając, ktoś, kto stoi tutaj za kazalnicą, to wykorzystujemy kazalnicę do tego, żeby mówić kazania. I kazanie ma na celu przedstawienie prawdy i zastosowania płynącego albo z danej historii, która jest zapisana na kartach, albo czytanie z jakiegoś fragmentu doktrynalnego i później szukanie w innych miejscach zastosowania tego fragmentu. Jak to zastosować w życiu, ale nie zawsze tak jest, bo czasami jest tak, że chcemy po prostu zobaczyć do słowa danego fragmentu, co ono mówi. I to są po prostu rozważania słowa, tak? I chciałbym, żebyśmy dzisiaj rozważyli to, co jest mówione konkretnie w tym fragmencie. I kiedy patrzymy się na przykład na list do Rzymian, to możemy zobaczyć, że list do Rzymian ma taką część doktrynalną, gdzie opisuje Boże prawdy, zasady, Boże działanie, jak sprawiedliwość u Boga wygląda, jak ta sprawiedliwość była względem Żydów okazana. I później, w sumie, kiedy czytamy list do Rzymian, to w 12 rozdziale dochodzimy do takiego fragmentu praktycznego, gdzie apostoł Paweł już nie tylko mówi o prawdach, o nauce, o tym, jak coś wygląda, ale dotyka i mówi to, jak to mamy zastosować w naszym życiu. Tak? I dzisiaj chciałbym bardziej skupić się na tym, co ten fragment mówi doktrynalnie, niż w samym zastosowaniu tego fragmentu w życiu. I czytamy w 6 wierszu takie słowa: wszak Chrystus, gdy jeszcze byliśmy słabi, we właściwym czasie umarł za bezbożnych. I możemy zobaczyć w sumie w tym fragmencie dwa takie twierdzenia, które apostoł Paweł zapisał. Jedno to jest to, że mówi: wszak Chrystus umarł za bezbożnych. I to jest konkretne twierdzenie. Chrystus umarł za bezbożnych. Chrystus we właściwym czasie umarł. I drugie to jest to właśnie, gdzie mówi o tym, za kogo Tak? Czyli mamy takie jedno twierdzenie, a później mamy podaną przyczynę, z jakiego powodu Chrystus umarł. I mówi o tym właśnie, że za bezbożnych. Czyli jest to bardzo, bardzo takie prosta mowa, która dotyka pewnej prawdy i mówi, z jakiego powodu ta prawda, to Boże dzieło zaistniało. Że Chrystus nie umarł po prostu z przypadku, że to się nie wydarzyło tak mimochodem, ale było to Boże, był to Boży plan. Było to Boże, Bóg to po prostu zaplanował. We właściwym czasie umarł za bezbożnych. I kiedy patrzymy się z kolei na siódmy wiersz, to możemy zobaczyć coś, co w sumie może być takie niepozorne i możemy przejść nad tym mimo i uznać za rzecz nieważną, ale ten wiersz siódmy jest bardzo ważnym w tym fragmencie, dlatego że on w pewien sposób tak nawiązuje do wiersza i szóstego, i ósmego. I chciałbym, żebyśmy zobaczyli, w jaki sposób on ma związek, ten siódmy wiersz, z wierszem szóstym. Przeczytajmy siódmy wiersz. Rzadko się zdarza, że ktoś umrze za sprawiedliwego, prędzej za dobrego gotów ktoś umrzeć. Tak? Czyli możemy zobaczyć, że umieranie za ludzi, oddawanie życia za ludzi jest, tak? Dzieje się, że to uczynił Bóg, ale w jakiś sposób czynią to też ludzie. I apostoł Paweł mówi, zauważa taką rzecz, że ludzie oddają życie za innych. I mówi, że rzadko ktoś umiera za sprawiedliwego. Kiedy popatrzymy się na kogoś, kogo możemy nazwać sprawiedliwym, to jest taki, który oddaje według tego, na co ktoś zasłużył. Tak? Czyli jeżeli ja bym względem kogoś zawinił i przychodzę do tej osoby, to on mi oddaje według tego, co ja uczyniłem względem tej osoby. I apostoł Paweł mówi, rzadko się zdarza, że ktoś za takiego chce umrzeć, tak? Jeżeli popatrzymy się na to, jak była sprawiedliwość widziana, tak, czy zastosowana w Starym Testamencie, konkretnie w czasie pod zakonem, w czasie prawa mojżeszowego, to możemy widzieć, gdzie apostoł Paweł mówił oko za oko, ząb za ząb, tak? Czyli oddawanie według tego, co kto zasłużył, tak? I sami popatrzmy się w swoje życie, jak bardzo lubimy tych, którzy są rzeczywiście tacy w stosunku do nas rzetelni, jeśli chodzi o sprawiedliwość, tak? Że zawsze nam oddają według tego, na co zasłużyliśmy. Ile przewinień w naszym życiu dokonujemy względem innych, a jednak nie otrzymujemy sprawiedliwości ze strony innych ludzi. Otrzymujemy jakiś rodzaj łaski, tak? Otrzymujemy jakieś, że ktoś machnie ręką, mówi, dobra, nic się nie stało, a może coś się stało wielkiego, ale przejdźmy dalej z tym. I apostoł Paweł mówi, rzadko jest tak, że ktoś za takiego odda życie. Mówi, prędzej za dobrego gotów ktoś umrzeć. Tak? No i to możemy zobaczyć rzeczywiście w życiu, że bardziej lubimy, czy więcej możemy się poświęcić dla osoby, która jest dobra, tak? Czyli która nie zawsze odpłaci nam tym, na co zasługujemy. Osoba dobra, też taka, która dobrze czyni, która ma jakąś wartość, która przedstawia coś ważnego w życiu. I apostoł Paweł mówi właśnie tutaj w ten sposób, że są ludzie, którzy gotowi są oddać swoje życie, poświęcić swoje życie za kogoś dobrego. Możemy widzieć, że ludzie oddają życie na wojnie, tak? Za jakieś, za ludzi, bo uważają ich za wartościowych, uważają, że ich dzieci powinny żyć w godnych warunkach, w lepszych warunkach i poświęcają swoje życie, tak? Giną w jakiś sposób. I to, co możemy zobaczyć, to, że apostoł Paweł mówi, Bóg oddał życie i ludzie oddają życie. On nie mówi tutaj, że ludzie nie oddają życia. Oddają życie. I to, co jest takie ważne w tym, to, że jest pokazana pewna różnica między tym, co zrobił Bóg, między tym, co zrobił Jezus Chrystus, a tym, co robią ludzie. I właśnie w tej różnicy, tą różnicę widzimy w 8 wierszu, tak? Kiedy porównujemy z kolei ten 7 wiersz, łączymy go razem z 8. Przeczytajmy ten 8 wiersz. Bóg zaś daje dowód swojej miłości ku nam przez to, że kiedy byliśmy jeszcze grzesznikami, Chrystus za nas umarł. Za chwilę będziemy patrzeć dalej, co ten wiersz mówi, ale wiersze 6 i 7 pokazują niejako cel w oddawaniu życia za ludzi. Cel, jak to robi Bóg i jak to robią ludzie. A 8 wiersz przechodzi do czegoś większego. Daje taką potężną różnicę, pokazuje, między tym, co zrobił Jezus Chrystus, a między tym, co robią ludzie. Bóg zaś daje dowód swojej miłości ku nam przez to, że kiedy byliśmy jeszcze grzesznikami, Chrystus za nas umarł. Ten wiersz ukazuje taką potężną różnicę między Bogiem a ludźmi. I on pokazuje, że to, co robi Bóg, jest to miłością. A to, co robią ludzie, nie jest to miłość. Jest to, ludzie mają w tym cel, tak? Ludzie mają w tym jakąś korzyść odnoszą. A u Boga jest to miłość, bo on to zrobił z miłości. Jest napisane, że to, co uczynił Chrystus, jest właśnie w wielkim kontraście do tego, co postępuje człowiek. Chrystus umarł za grzesznika. I kiedy patrzymy się na nas w ogóle jako ludzi, to nie ma tego, żeby ludzie umierali z miłości. Oczywiście bez Chrystusa. Ludzie, którzy nie znają Chrystusa, nie mogą umrzeć dla miłości. Jest to umieranie dla jakichś korzyści własnych. I to jest potężna różnica między tym Bożym umiłowaniem, że nie stanowiliśmy żadnej wartości. Jako ludzie musimy sobie uświadomić to, że jako ludzie nie było w nas nic, co stanowi wartość. Człowiek jest zepsuty, człowiek jest od Boga, odchodzi, człowiek jest religijny, ale nie pobożny. I nikt nie może żyć w tej doskonałej sprawiedliwości. I to jest, myślę, bardzo, bardzo ważne dla nas, żebyśmy po prostu myśleli o tej miłości, o tym, co Jezus Chrystus zrobił dla nas. Że pomimo tego, że my jako ludzie nie było w nas nic dobrego, On jednak umarł za nas grzeszników, za nas odstępców, za nas ludzi, którzy jesteśmy oddaleni od Boga. Jest wielka różnica między właśnie brakiem wartości, a tym, że Bóg uznał coś za wartościowe i oddał życie swoje. W tym się przejawiła Boża miłość. Ludzka śmierć za kogoś nic nie wnosi, jeśli chodzi o jego wieczność. I to jest kolejna rzecz, na którą możemy zwrócić uwagę. Że nawet oddanie życia przez człowieka, jakiegokolwiek człowieka, nic nie wnosi do jego wieczności. Nie ma żadnej wartości. I kiedy patrzymy się na apostoła Pawła, który mówi w liście, w rozdziale 9 listu do Rzymian, od 1 do 3 wiersza, mówi coś takiego: prawdę mówię w Chrystusie, nie kłamię. A poświadcza mi to sumienie moje w Duchu Świętym, że mam wielki smutek i nieustanny ból w sercu swoim, albowiem ja sam gotów byłem modlić się o to, by być odłączony, by być przeklęty. Od Chrystusa za braci moich krewnych według ciała. I co ciekawe, apostoł Paweł używa tutaj takiego słowa anatema, które mówi o wiecznej zagładzie w piekle. Mówi: ja byłem gotów umrzeć za, gotów być odłączonym, gotów być właśnie na tej pozycji przeklętej na wieki za moich rodaków. Ale z drugiej strony apostoł Paweł miał świadomość tego, że to nic, to jest niemożliwe. Ani niemożliwe, ani nic by to nie dało. W drugiej Mojżeszowej, 32 rozdziale, w 32 wierszu jest napisane o Mojżeszu, który mówi: teraz racz odpuść ich grzech, lecz jeżeli nie, to wymasz mnie ze swojej księgi, którą napisałeś. Tutaj wstawił się za swój lud Mojżesz i mówił: wymasz mnie ze swojej księgi. Ja jestem gotów ponieść ciężar za grzech. Jestem gotów być w jakiś sposób odłączony. Ale żeby oni mieli przebaczone. A Pan Bóg powiedział coś takiego i rzekł Pan do Mojżesza: tego, kto zgrzeszył przeciwko mnie, wymarzę z księgi mojej. Ale jego działanie nic by nie dało. Jego działanie nic by nie wniosło. I z drugiej strony, nawet jeżeli ktoś mówi, że umiera z miłości do innych, to w pewnym sensie to nic nie daje. Po prostu to jest niemożliwe. Bo miłość się objawia w doskonałości. Jezus Chrystus jest doskonały, Jezus Chrystus żył życiem doskonałym i został złożony jako doskonała ofiara. I tylko to mogło przykryć grzechy. Tylko to mogło doprowadzić do usprawiedliwienia. Więc Ludzie, którzy tak naprawdę mówią o tym, że są w stanie i pokładają swoje życie za inne osoby, nie są w stanie spełnić tego warunku. Ta ofiara jest, to poświęcenie jest niczym, jest po prostu pustym uczynkiem, który nic nie wnosi co do wieczności. I to jest wielkie błogosławieństwo dla nas i pokazana prawdziwa miłość, że tylko Jezus Chrystus mógł tego dokonać. Że tylko Jezus Chrystus mógł w tej miłości oddać życie za nas ludzi. Żadne dokonania świętych ludzi, ani ich oddanie życia za innych ludzi nie zmieniają stanu prawnego z wrogów Boga na pojednanych z Bogiem. Żadne dokonania świętych ludzi, czyli takich na przykład jak Mojżesz, tak, o którym czytaliśmy, albo apostoł Paweł, ani ich oddanie życia za innych nie zmieni stanu prawnego przed Bogiem. I to jest wielkie dzieło Jezusa Chrystusa, kiedy mówi On o miłości, kiedy apostoł Paweł mówi o miłości. Że to się stało z miłości, z tej doskonałej, wspaniałej miłości. I tutaj ten szósty, siódmy i ósmy wiersz kończy te porównania między sobą. Szósty mówił, to połączenie między szóstym a siódmym mówiło o celu składania, że są ludzie, którzy mają taki cel, oddać życie za ludzi i że jest Bóg, który oddał życie za ludzi. Szósty, siódmy i ósmy wiersz z kolei mówią o tym, że to, co się zadziało, było czymś szczególnym, było czymś wyjątkowym, czymś, co nie jest dostępne, nie jest realne na ziemi. I dziewiąty wiersz przeczytajmy. Tym bardziej więc teraz, usprawiedliwieni krwią Jego, będziemy przez Niego zachowani od gniewu. I to, co jest tutaj napisane, to w sensie ten wiersz pokazuje nam relację między tym działaniem Bożym i jaka wypływa z tego konsekwencja. Czyli Jezus Chrystus umarł za ludzi, i to, co widzimy konsekwencją tego, jest usprawiedliwienie. W dziesiątym wierszu jest podane pojednanie. I w sumie, kiedy patrzymy się na usprawiedliwienie i pojednanie, to jest między tym znak równości. Jest to samo. Kiedy jesteśmy usprawiedliwieni, jesteśmy pojednani. I apostoł Paweł stawia tutaj taki znak równości między tym jednym a drugim. To, co widzimy, że jest konsekwencją dla nas, usprawiedliwienie, to w sumie coś nam to mówi, że jesteśmy usprawiedliwieni. Ale ważne jest to, co podaje ten wiersz w końcówce. Bo to jest konsekwencja dla nas. To jest konkretna rzecz, która odnosi się do nas i z której widzimy już, że mamy jakąś korzyść. Tak? Bo samo powiedzenie tego, że jesteśmy usprawiedliwieni przed Bogiem, jesteśmy pojednani z Bogiem, to niewiele to nam mówi. Tak? Wiemy, no okej, jesteśmy usprawiedliwieni, ale co to znaczy dalej? Jaka jest korzyść realna dla mnie z tego? I to, co apostoł Paweł mówi o tym, to jest to, że konkretną konsekwencją oddania życia za nas ludzi jest zachowanie od gniewu. O, i tu już jest konkretna dla mnie korzyść, tak? Że widzę w tym jakąś konkretną korzyść, namacalną, mimo że ona jest tak daleko, mimo że ta korzyść jest tak odległa, bo nie wiem, kiedy to będzie ten gniew wylany, tak? Nie mam pojęcia, jak daleko to będzie. I możemy tak patrzeć się na te rzeczy i w sumie gdzieś mogą nam umykać. My to wiemy, my to znamy, ale dzisiaj nie jest to dla mnie jakaś praktyczna rzecz. Tak? I apostoł Paweł mówi coś więcej właśnie w dziesiątym rozdziale. Mówi, jeśli bowiem będąc nieprzyjaciółmi zostaliśmy pojednani z Bogiem przez śmierć Syna Jego, tym bardziej będąc pojednani dostąpimy zbawienia przez życie Jego. I mówi tutaj o tym usprawiedliwieniu, o tym pojednaniu i mówi coś takiego, że po pierwsze, że dopiero gdy człowiek jest usprawiedliwiony, może liczyć na zbawienie, tak? I on tu podaje w konkretny kolejność. Mówi o tym, że gdy jesteśmy pojednani, to jesteśmy zbawieni i to idzie w tą stronę. Czasami możemy usłyszeć, że ludzie mówią, jesteśmy zbawieni, tak? Ale okej, to jest tylko twoje wyrażenie, to jest tylko twój pogląd, to jest tylko twoje wypowiedź ust, tak? Na jakiej podstawie mówisz, że ty jesteś zbawiony? I jedyną rzeczą, na którą możemy się oprzeć, to to, że musimy być wpierw usprawiedliwieni, musimy być wpierw pojednani. To niesie za sobą pewną konsekwencję. Usprawiedliwienie przez krew. Ludzie dzisiaj, to jest rzecz, która jest bardzo wyraźna, że nie może być usprawiedliwienia bez krwi Jezusa Chrystusa. Tak? Jeżeli wierzymy, czy ktoś wierzy w to, że jest pojednany z Bogiem, a odrzuca usprawiedliwienie przez krew Jezusa Chrystusa, nie może mówić o zbawieniu. Nie może być tego wcześniej przed usprawiedliwieniem. I to jest myślę, że bardzo, bardzo ważna rzecz w naszym życiu. My te rzeczy wiemy, znamy, ale ta kolejność, która wypływa tutaj i podkreślenie przez apostoła Pawła jest bardzo, bardzo mocne i bardzo wyraźne. I jest duża potrzeba mówienia o tym, że człowiek usprawiedliwiony przez krew dostąpi zbawienia przez życie Jego. Jest to pewien warunek. W tym drugim mamy udział, gdy mamy w pierwszym udział. I kiedy myślimy o tej wielkiej Bożej miłości i o tych dalekich rzeczach, które się dzieją, które będą się działy, że będziemy od gniewu zachowani, mamy też podaną taką bardzo cenną rzecz, o której apostoł Paweł mówi, że my dostąpimy zbawienia przez życie Jego. I kiedy mówi tutaj apostoł Paweł, on mówi o tym przyszłym zbawieniu, tak? O tym, kiedy będziemy uratowani razem z Nim. Ale kiedy patrzymy się na inne fragmenty Słowa Bożego, to możemy widzieć, że to przyszłe zbawienie ma już skutek teraz w naszym życiu. I dlatego tak bardzo ważne jest dla nas w tym życiu otrzymywać Bożą miłość tu i teraz, w tym momencie, korzystać z tego. Rzadziej myślimy o tym, że będziemy zachowani od gniewu Bożego w przyszłości, Częściej myślimy jednak o tym, co jest tu i teraz, jak mamy miłować, jak mamy nasze życie prowadzić, jak, czego, co Bóg już wlał z miłości do naszego życia. I na tym się bardziej w sumie koncentrujemy. I no, nic dziwnego, bo często żyjemy dniem dzisiejszym. Kiedy myślę o Bożej miłości, o tym dowodzie Bożej miłości dla nas, to w 1 Piotra, 4 rozdziale, 8 wierszu apostoł Piotr napisał coś takiego: przede wszystkim zaś miejcie żarliwą miłość względem siebie nawzajem, gdyż taka miłość zakryje mnóstwo grzechów. I co ciekawe, to do tego rodzaju miłości, którą ma Jezus Chrystus, jesteśmy uzdolnieni przez Niego. W Jezusie Chrystusie jesteśmy uzdolnieni do tego, żeby kochać grzeszników. Czasami są wśród nas osoby, niedojrzałe, czy mające z czymś problem, czy to dzieci, czy jakieś inne osoby. I moglibyśmy chcieć, żeby te osoby, czy te dzieci już w tym jednym momencie stały się dojrzałe i porzuciły swój grzech. A jednak mamy ich kochać nie z tego powodu, że one już są dojrzałe, tylko mamy kochać tak, jak Jezus Chrystus kochał. Jako grzeszników, jako tych, którzy są niedojrzali, jako tych, którzy są może daleko od Boga. I to jest wspaniałe, że w Jana 3,16, w pierwszym liście Jana 3,16 jest napisane: po tym rozpoznaliśmy miłość Bożą, że On położył za nas swoje życie i my powinniśmy kłaść życie za braci. To jest wspaniałe, że w Jezusie Chrystusie jesteśmy uzdolnieni do tego, żeby poświęcać swoje życie. Ale nie w tym wymiarze, o którym mówiliśmy o apostole Pawle i Mojżeszu, że one zmienią pozycję przed Bogiem wieczną, ale mamy kłaść życie w konkretny sposób. I w pierwszym liście Jana, 3 rozdziale, 17 wierszu czytamy takie słowa: jeśli kto posiada dobra tego świata, a widzi swojego brata w potrzebie, zamyka przed nim swoje wnętrze, jakże może w nim mieszkać miłość Boga? Tak. I ciekawe, że Jan w swoim liście odnosi się i mówi o kładzeniu życia za braci swoich. I jedną z rzeczy, o której mówi, to mówi: pomagaj innym w potrzebie. To jest twoje i moje kładzenie życia za braci. Pomagaj tym, którzy potrzebują. I to jest w wierszu 17, 1 Jana zapisane. W wierszu 18 daje taką ogólną zasadę: miłujcie nie słowem, ale czym? Czynem i prawdą. I co ciekawe, to te słowa Jana nie mówią o tym, żeby nie mówić innym, że ich kochamy. Tak? Nie miłujcie językiem, nie miłujcie ustami. Że ten fragment zabrania nam tego. Tak? Mamy taką sytuację, kiedy do Piotra się zwraca Pan Jezus i mówi: miłujesz mnie, Piotrze? A Piotr mówi: miłuję. On nawet wyciągał od Piotra, Pan Jezus, to, żeby ustnie, werbalnie powiedział te słowa. kocham Cię. I w naszym życiu jak najbardziej możemy mówić kocham Cię, odnosić się do żony czy do innych, kocham Cię, miłuję Cię i nie być, patrzeć się tak, jak mówi słowo, tak? Żeby, jeżeli mówimy, że kocham Cię, to żeby to było w czynie i w prawdzie przedstawiane. Tak samo, kiedy myślimy o uwielbieniu, to moglibyśmy podejść, odnieść się do uwielbienia, że uwielbiamy Pana wtedy, kiedy czynimy, czy postępujemy według sprawiedliwości. Wtedy uwielbiamy Pana. Ale czy uwielbiamy też Pana, kiedy werbalnie? Oczywiście, że tak. I mamy wiele fragmentów, które mówią o tym, że ustnie mamy uwielbiać Pana. Mamy ustnie i w czynach. Mamy miłować ustami i mamy miłować czynem i prawdą. I to jest dla nas ważne, bo jest napisane, Jezus jest słowem, tak? To jest słowo, które działa, które jest w czyn wprowadzone, które jest działaniem. I gdzie jest ta spójność? Dlatego myślę, że ten fragment wiele pokazuje i daje nam takie trzeźwy obraz, spojrzenie na bezsens tego, co ludzie potrafią czynić. Że potrafią oddawać życie za innych. Co nie zmienia ich, nie zmienia nic, jeśli chodzi o ich wieczność. Tylko Jezus to uczynił i tylko Jezus mógł w ten sposób okazać nam miłość, bo On jest sprawiedliwym Bogiem. I niech Jemu będzie chwała za to, że tak potrafi kochać, że tak potrafi miłować nas, grzeszników. Dziękuję.